Teraźniejsza prawda numer 81, marzec, kwiecień 1936 roku. Przegląd głosu wolności i prawdy numer 3. Poniższy artykuł został napisany jako list do polskich pielgrzymów, co jest powodem, dlaczego wydawca pisze w pierwszej osobie liczby pojedynczej, później zadecydował, ażeby go ogłosić w teraźniejszej prawdzie. Dowiedziałem się od niektórych pielgrzymów i innych osób, że tak zwane Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego, które w istocie składa się z kostnitów pomimo, iż tego nie uznaje, rozesłało w Polsce i Ameryce pamflet wydany przeciw mnie. W pierwszej części tegoż pamfletu znajduje się pełno fałszerstw, druga zaś część obfituje w błędy doktrynalne. Rzecz jasna, niektórzy z drogich braci są zakłopotani tym, co tam jest podane, szczególnie w pierwszej części, i wyrażono myśl, ażebym w odpowiedzi nieco napisał. Dlatego też zadecydowałem dać krótką odpowiedź. Odnośnie kostnitów i rzekomego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego chcę w krótkości nadmienić, co następuje. To Stowarzyszenie Przyjaciół zostało zorganizowane na początku przez M. Kostyna, którego ustawiczny rewolucjonizm w zagarnianiu władzy ujawnił się w jego obmyślonym planie ich zorganizowania i był powodem mojego zerwania z nim kapłańskiej społeczności. Ten pamflet noszący nazwę Głos Wolności i Prawdy, jest, jak wykazane trzecim numerem. Pamiętacie, że numery 1 i 2 były wydane pod tym samym tytułem przez M. Kostyna, a więc prawdopodobnie on jest autorem i ostatniego numeru. Powód, dla którego sądzę, iż on go pisał, jest ten, że nosi ten sam tytuł co dwa poprzednie, a po części z faktu znamionującego ducha fałszywego, częściowo zaś ze stylu pisma, bo jak bracia polscy mówili mi, że styl jego jest niedbały, tak jak i sama pisownia. Jednak nie jestem pewny, czy on to pisał. Nazwa Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego była od roku 1918 oficjalną nazwą zborów PBI i ich polskiej grupy, wydającej straż, a więc grupa, jaka powstała w roku 1930, nie ma prawa przywłaszczać sobie nazwy drugiej grupy. A zatem dla odróżnienia będę ich nazywał kostnitami i rzekomym Stowarzyszeniem Badaczy Pisma Świętego, ponieważ on ten ruch zorganizował i był przez jakiś czas ich głównym działaczem. Podobno nie jest on już w ich zarządzie, a prawdopodobnie dlatego, że nie mogli z nim współpracować. Jeszcze jedna rzecz nasuwa myśl, że on jest autorem danego artykułu, bo jest tam podane, że ja pisałem przeciw nim w teraźniejszej prawdzie z listopada 1934 roku, podczas gdy jedyną osobą, przeciw której pisałem w owym artykule pod tytułem Urągania jeszcze jednego członka wielkiego niepokutującego złodzieja, byłem Kostyn, a pisałem to w odpowiedzi na jego artykuł pełen fałszerstw zmyślonych przeciw mnie, jaki ukazał się w angielskim pisemku Berean Bible Student. Przy spotkaniu się z naszym sekretarzem nadmienił on, że się zemści na mnie za moją działalność przeciw niemu. Jednym słowem, M. Kostyn jest osobą pełną złości, skrytej nienawiści i zwodniczości, i to było tym, co wprawiało go w kłopot z wielu braćmi. Ani M. Kostyn, ani zarząd tak zwanego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego, dowodzący, że wydał pamflet, jaki przeglądamy, nic nie wie osobiście, co się działo w Anglii w związku z moją służbą w latach 1916 i 1917. Przyjęli oni tylko błędne informacje wyciągnięte z pisma wydanego w roku 1917 przez J.F. Rutherforda pod tytułem Przesiewania żniwa, Harvest Siftings, które jest jednym z najfałszywszych skrawków literackich, jakie ukazało się między ludem w prawdzie, a mianowicie, jest tam 100 fałszerstw przeciw 4 braciom z zarządu towarzystwa, których one w sposób nieprawny i grzeszny usunął, i 223 fałszerstwa przeciw mnie, co razem to pismo zawiera 323 fałszerstwa. Zarząd rzekomego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego przyjął te fałszerstwa i przedrukował wiele z nich w ich pamflecie, na który teraz odpowiadam. Zanim M. Kostyn stał się przesiewaczem, wyraził się do mnie, że one zauważył, iż ja w mojej odpowiedzi zupełnie pobiłem Rutherfordowe przesiewania po żniwie i że udowodniłem mu, iż ono było pierwszorzędnym kłamstwem. To, co następuje, dopomoże braciom i siostrom zrozumieć, co było przyczyną, że Rutherford wydał to pismo przeciw mnie, gdy w sposób nieprawny i grzeszny wyrzucił on 4 braci, stanowiących zarząd towarzystwa. Wiedział on o tym, iż ja trzymałem ich stronę, będąc przeciw niemu, wiedział również, że miałem wpływy w zborach. Postanowił zatem uczynić coś nadzwyczajnego przeciw mnie, ażeby między braćmi w Ameryce zneutralizować ten fakt, że występowałem przeciw jego przywłaszczeniom władzy. Dlatego dokonał 4 złych czynów. Po pierwsze, ogłosił znane jemu fałszerstwo, że doznałem pomieszania zmysłów, co rzekome Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego również popiera. Po drugie, przedstawił mnie w złym świetle, jakobym użył w oszukańczy sposób papierów, danych mi przez komitet wykonawczy naznaczony przez zarząd, co i to rzekome Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego przyjmuje. Po trzecie, dowodził on fałszywie, że rozbiłem zbór brytyjski. I, po czwarte, oskarżył mnie fałszywie, że w zmowie z 4 dyrektorami z zarządu usiłowałem rozbić towarzystwo w Ameryce. Te fałszywe oskarżenia ogłosił w przesiewaniu po żniwie. Ażeby dowiedzieć się prawdy odnośnie tych 4 punktów, potrzeba podać niektóre szczegóły. W lecie w roku 1916 brat Russell postanowił wysłać mnie w podróż pielgrzymską do Europy, szczególnie do Brytanii i Irlandii. W dniu 21 października 1916 roku, to jest 10 dni przed jego zgonem, zadecydował w dodatku, ażebym załatwił się z konspiracją, prowadzoną szczególnie przez 2 z 3 zarządów w londyńskim Bethel, którzy chcieli mu odebrać władzę oficjalnie w londyńskim przybytku, ponieważ wszyscy 3 od lat nie uznawali powiększej części jego oficjalnych władz w londyńskim Bethel, a więc brat Russell zadecydował, ażebym dodatkowo do pracy pielgrzymskiej występował, jako jego reprezentant w uporządkowaniu kłopotów w londyńskim przybytku i Bethel. Jednak w dniu 21 października nie dał mi szczegółów, w jaki sposób on by chciał, ażebym uporządkował kłopot, ponieważ nie otrzymał jeszcze szczegółów owego kłopotu. Spodziewał się, że szczegóły nadejdą do Brooklynu, gdy on powróci z podróży przed 5 listopadem, ponieważ na 5 listopada miał mieć wykład w Nowym Jorku, lecz jak nam wiadomo w dniu 31 października umarł. A tak umarł zanim dowiedział się, jakie były te szczegóły. Zarząd towarzystwa, dowiedziawszy się, że brat Russell zadecydował wysłać mnie do Europy, postanowił wykonać jego wolę w tej sprawie. Było to w czasie wojny, kiedy bardzo trudno było uzyskać paszport, a więc poprosiłem komitet naznaczony przez zarząd, aby się zajął sprawą dostarczenia mi paszportu, i tym podobne, dokumentów, które by wskazywały na konieczność wyjazdu do Europy, gdyż w przeciwnym razie nie będę mógł otrzymać paszportu. Nie wspominałem ani słowem, co oni mają w tym kierunku uczynić, jak tylko nadmieniłem, że brat Russell mówił, że gdy się nie poda dobrych powodów do Departamentu Paszportów w Waszyngtonie, to paszport nie będzie mógł być wydany. Bez żadnej dalszej dorady z mojej strony J.F. Rutherford w dniu 2 listopada w mojej obecności podyktował list, który nie miał mieć istotnego znaczenia. Treść tego listu nadawała mi pełną władzę i autorytet we wszystkich sprawach i interesie towarzystwa, w każdym kraju do któregokolwiek byłbym wysłany, listów wyszczególniał 4 władze, jakie miałem do wykonania. Lecz, jak już powyżej było zaznaczone, że ów list nie miał mieć istotnego znaczenia, to jest, iż nie było zamierzone, ażebym miał wykonywać tę władzę. Tylko umyślnie tak podano, ażebym mógł otrzymać paszport. List był umyślnie datowany 1 listopada, ażeby nie wzbudzić podejrzenia w Departamencie Paszportów, że się zgłaszam po paszport za prędko po napisaniu listu. Bo po paszport miałem się zgłosić 3 listopada. Gdy ten list był dany bratu Van Amburg do podpisania, jako sekretarzowi towarzystwa, ten odmówił podpisu, gdyż, według jego zdania, listów nadawał mi za wielkie władze. Lecz gdy J.F. Rutherford wytłumaczył mu, że to nie znaczy, że będę miał takie władze, lecz że jedynie tak zostało napisane, w celu uzyskania dla mnie paszportu, wtedy on go podpisał. Ten list będę nazywał listem mianującym, tak, aby go odróżnić od innych 2 dokumentów, jakie tu są przedstawione. Prośba podana o paszport została uwzględniona i Departament Paszportów datował go w dniu 4 listopada. Proszę nie zapominać o dacie 4 listopada, jako o dniu wydania paszportu. W dniu 8 listopada nadeszła korespondencja do Bethel w Brooklynie, podająca szczegóły konwencji londyńskiej, i brat Richie, wiceprezes towarzystwa, po przeczytaniu korespondencji przyniósł ją do mnie, mówiąc, iż mam to zbadać, zanim udam się w podróż do Anglii, celem zrozumienia tamtejszej sytuacji. Badałem tę korespondencję w dniach 8 i 9 listopada i wieczorem w dniu 9 listopada powiadomiłem Komitet Wykonawczy o kłopocie londyńskim, o którym żaden z członków tegoż komitetu nic dotąd nie wiedział oprócz brata Richiego, który dowiedział się o tym dzień przedtem. Członkowie komitetu natychmiast zauważyli, że gdybym pojechał do Anglii tylko z władzą pielgrzyma, to jako pielgrzym musiałbym podlegać 3 tamtejszym zarządcom i nie mógłbym zaradzić tej sytuacji. Wobec tego zadecydowano, że abym to mógł uczynić, to 4 stopnie władzy, jakie były mi dane tylko fikcyjnie w dniu 1 listopada, muszą mi być rzeczywiście dane. A zatem dali mi 2 list i to jest również ważne do zapamiętania. W dniu 10 listopada 2 list został podyktowany, a 11 listopada podpisany i opatrzony pieczęcią towarzystwa, to jest, przed moim udaniem się na okręt odpływający do Anglii. Ten 2 list ja nazwę listem wierzytelnym. Ten list miał istotne, a nie fikcyjne znaczenie i dlatego sposobem retroaktywnym znosił fikcyjne znaczenie 1 listu, a nadawał mu znaczenie prawdziwe. Tym więc sposobem dano mi w dobrej wierze 4 władze, jakie były tylko w sposób fikcyjny nadane mi w liście datowanym 1 listopada. Po trzecie otrzymałem kopię ich listu datowanego 10 listopada do zarządców w Bethel londyńskim, w którym było im przedstawione, że przybywam z władzą i upoważnieniem, jako specjalny reprezentant towarzystwa, a nie tylko jako pielgrzym, prosząc ich, ażeby uznali to, i współdziałali ze mną, jako z takim. Ten list również miał istotne znaczenie. Zauważcie teraz fałszywy postępek J.F. Rutherforda. W przesiewaniach po żniwie pomija on milczeniem list wierzytelny podyktowany 10 listopada, a który w dniu 11 listopada był podpisany i opatrzony pieczęcią towarzystwa, a wspomina tylko o dwóch innych, nadmieniając nieco o trzecim liście pisanym do londyńskich zarządców i twierdzi, iż ja użyłem listu z 1 listopada w prawdziwym znaczeniu. List ów był mi dany tylko w celu dostania paszportu i nie miał prawdziwego znaczenia, i tym sposobem przywłaszczyłem sobie władzę nad pracą brytyjską. A więc list mianujący nazywa on tam listem wierzytelnym. Jest prawdą, że list mianujący z 1 listopada był mi dany jedynie w celu uzyskania paszportu i nic więcej. Lecz on ukrył fakt w całym tego słowa znaczeniu, że w dodatku do owego listu z 1 listopada był mi dany list wierzytelny datowany 10 listopada, a który w dniu 11 listopada opatrzono pieczęcią i podpisem towarzystwa, a również nic nie wspominał, jakiego rodzaju był trzeci list pisany do zarządców londyńskiego Betel, w którym było wyraźnie nadmienione, że przybywam jako specjalny reprezentant towarzystwa. To, co następuje, wykaże jak najdobitniej fałsz jego przedstawienia rzeczy. List mianujący był datowany 1 listopada i był wysłany do Departamentu Paszportów 3 listopada, a paszport został wydany 4 listopada, jak wykazuje pieczęć na aplikacji, będącej obecnie w moim posiadaniu. Drugi list, który nazywam listem wierzytelnym, był podyktowany 10, a podpisany i opatrzony pieczęcią 11 listopada. Teraz się zapytuję, jak list wierzytelny podyktowany 10 listopada, a podpisany i opatrzony 11 listopada mógł być użyty do otrzymania paszportu w dniu 4 listopada? Z tego może każdy zauważyć oszustwo, jakie zostało podane w piśmie przesiewania po żniwie, którym J.F. Rutherford oszukał Kościół. List wierzytelny, uzupełniony w dniach 10 i 11 listopada, miał znaczenie prawdziwe, i ja w tym znaczeniu działałem i wysyłałem raporty z Anglii do Komitetu Wykonawczego, już po wyborze Rutherforda, jako prezydenta, a te raporty wskazują, że w dodatku do służby pielgrzymskiej wykonywałem i pracę wykonawczą, a mianowicie, poleciłem zarządcom wykonywanie pracy VDM, czyli Verbi Dei Minister, głosicieli Słowa Bożego, bratu Henry'emu poleciłem pracę pastoralną, zarządziłem, ażeby zarządcy używali programu konwencyjnego dokładnie według moich poprawek, a nie w ich ułomny sposób, aby w dalszym ciągu były publikowane w pismach brytyjskich kazania brata Russella, i tak dalej. Jako pielgrzym nie miałbym prawa sprawowania tego rodzaju czynów wykonawczych i nie było żadnego sprzeciwu przez blisko 3 miesiące z powodu mego wykonywania takich czynów, pomimo, że komitet wykonawczy miał te raporty w swoim posiadaniu co najmniej 2 miesiące, zanim J.F. Rutherford zaczął się sprzeciwiać. A że byłem uważany za specjalnego reprezentanta towarzystwa, a nie tylko za pielgrzyma, dowodzi i to, że były mi wysyłane kopie listów pisanych do zarządców londyńskich. Wcześniej w styczniu 1917 roku J.F. Rutherford został wybrany prezydentem, a przez oszustwo, postrach i przymus wziął na się władze wykonawcze i kierownicze, a następnie zaczął przywłaszczać sobie kontrolerstwo i w zarządzie. Brat Russell miał kontrolę nad zarządem, gdyż do tego miał zupełne prawo, lecz J.F. Rutherford nie miał żadnego do tego prawa. Wnet on zmiarkował, że ja, który sprzeciwiłem się trzem londyńskim zarządcom, którzy zlekceważyli zarządzenia brata Russella, podejmę walkę z nim z powodu jego podobnego rewolucjonizmu, i to widocznie, między innymi rzeczami, doprowadziło go do wmieszania się w moją pracę brytyjską, nad którą nie miał kontroli, ponieważ byłem wysłany przez zarząd, jako reprezentant zarządu, a nie jako reprezentant prezydenta, wobec tego nie byłem pod upoważnieniem prezydenta, lecz pod bezpośrednim upoważnieniem zarządu, który był wyższym od prezydenta. Ten fakt połączony z taktem, iż on poczuł, że ja sprzeciwię się mu w jego rewolucjonizmie, tak jak sprzeciwiłem się trzem brytyjskim zarządcom, był powodem, że posłużył się jego znanym fałszerstwem, to jest, iż ja oprócz władz pielgrzyma nie miałem żadnych innych władz w interesie i w sprawach towarzystwa poza Ameryką. Gdy powróciłem do Ameryki, brat Ritchie, który był wówczas wiceprezesem, orzekł, iż władze, jakie mi nadano, miały istotne znaczenie. W. Evanenburg powiedział, iż on nie pamięta, czy one miały, czy nie miały takiego znaczenia. J.F. Rutherford zaprzeczył temuż, dowodząc, iż nie miały takiego znaczenia. Ci więc stanowili komitet wykonawczy. Każdy z członków komitetu wykonawczego, któremu polecono zająć się sprawą mego wyjazdu do Europy, nastawiony moje pytanie w dniu 10 listopada 1916 roku odpowiedział, że życzy sobie, ażeby list wierzytelny był uważany za prawomocny, i oni, wyrabiając ten list, wyrobili jako prawomocny i ma się rozumieć, iż to nadało mi takież władze, które na początku w liście mianującym, były tylko fikcyjne. Bez poradzenia się zarządu, który wysłał mnie, i który miał kontrolę nad towarzystwem, J.F. Rutherford przywłaszczył sobie ich władzę, usiłując odwołać mnie bez ich zawiadomienia, co pokazuje, iż starał się by mieć kontrolę nad zarządem zamiast być sam pod kontrolą zarządu. Powtarzam zatem, że J.F. Rutherford z powodu następujących dwóch głównych powodów zaprzeczył ważność moich papierów. Po pierwsze, ponieważ chciał przywłaszczyć sobie autorytet nad zarządem. Po drugie, ponieważ poczuł, iż ja, który sprzeciwiłem się trzem zarządcom w Anglii, w rzeczach, jakie oni czynili, a które były podobne do rzeczy, jakie on czynił w Ameryce, będę mu stał na przeszkodzie. A więc cała ta jego sprawa miała charakter nieuczciwy i uzurpatorski. Ażeby złagodzić swoją winę, że dał mi oszukańczy list mianujący, przy pomocy którego miałem otrzymać paszport, fałszywie przedstawił, i żeśmy obaj ten list wyrabiali. Ani jednym słowem nie nadmieniłem, co miało być napisane w tym liście, ani nie miałem nic do czynienia z pisaniem. Ja jedynie wyczekiwałem, aż towarzystwo wystara mi się o paszport, jeśli chciało mi je wysłać do Europy, i dlatego nic nie mówiłem w sprawie listu, gdyż nie było moją rzeczą dyktowania aplikacji. Powyższe dowodzi, że nie użyłem moich papierów w sposób oszukańczy, lecz, że miałem prawdziwe władze, gdyż udzielono mi pełnomocnictwa we wszelkich sprawach towarzystwa w każdym kraju europejskim, do którego bym je wysłano. A więc oskarżenie zrobione przez tak zwane Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego, że nie byłem zadowolony z władzy pielgrzyma, lecz starałem się przywłaszczyć i przywłaszczyłem sobie kontrolę nad kościołem brytyjskim, jest złośliwym rozsiewaniem fałszu. Oni po prostu połknęli w całości fałszerstwa Rutherfordowe, co jest jasno wykazane przy pomocy dat powyżej podanych. Proszę zauważyć jeszcze raz, List mianujący podyktowany 2 listopada, lecz datę podano na nim 1 listopada. Zgłoszenie się z prośbą o paszport 3 listopada, udzielenie paszportu 4 listopada, podczas gdy list wierzytelny został podyktowany 10, a opatrzony pieczęcią i podpisany 11 listopada, dowodzi, że mój list wierzytelny z 10 i 11 listopada nie dano mi na uzyskanie paszportu, lecz w prawdziwym znaczeniu, i bez tegoż listu nie miałbym władzy i nie mógłbym załatwić się z konspiracją, jaka była prowadzona w Londynie. Bo jakżeż list wierzytelny, wyrobiony dopiero 11 listopada, mógł być mi dany na uzyskanie paszportu, gdy paszport był wydany 7 dni przedtem na prośbę w liście datowanym 1 listopada? Z tego każdy może zauważyć fałszerstwo dowodzenia, że moje papiery były wydane w celu uzyskania paszportu i nic więcej. Powtarzam jeszcze raz, iż J.F. Rutherford umyślnie zataił wzmiankę w jego przesiewaniach po żniwie o liście wierzytelnym, podyktowanym 10, a opatrzonym pieczęcią i podpisanym 11 listopada, ponieważ wzmianka o tym wykazałaby fałszerstwo jego dowodzenia, że to, co mi dano tylko na uzyskanie paszportu, ja użyłem w prawdziwym znaczeniu. Zmianę w stanowisku obranym, w celu oszukańczego połączonego z listem mianującym z 1 listopada, na znaczenie właściwe dane w liście wierzytelnym z 10 i 11 listopada, uczyniono z tego faktu, że gdy komitet wykonawczy, jako agent zarządu dowiedział się o szczegółach konspiracji londyńskiej, natychmiast zauważył, iż ażebym mógł załatwić się z konspiracją, muszę mieć władzę w prawdziwym znaczeniu. Z tego zatem powodu dano mi przy pomocy listu wierzytelnego prawdziwą władzę, jaką mi pierwotnie dano sposobem oszukańczym w liście mianującym. Na szczęście mam w posiadaniu następujące oryginalne kopie: kopię listu mianującego, kopię listu rządowego z 4 listopada, w którym rząd donosi mi, iż zgadza się na wydanie mi paszportu, kopię listu wierzytelnego z 10 i 11 listopada, oraz kopię listu komitetu wykonawczego, pisanego do zarządców brytyjskich. Powyższe przedstawienie rzeczy jest w mocy zniszczyć całe fałszywe dowodzenia zawarte w pamflecie rzekomego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego, odnośnie moich władz w Anglii, i co się tyczy mego przypuszczalnego szemrania z powodu rzekomego niezadowolenia z posiadania tylko władzy pielgrzyma. Wszyscy, którzy w czasie przygotowania do drugiego uderzenia Jordanu pożądali władzy w roku 1917, tym samym szemrali. Ja nie byłem grabieżcą władzy, lecz starałem się zgodnie z udzieloną mi prawdziwą władzą przeszkodzić rzeczywistym grabieżcom władzy, którzy pragnęli usunąć zarządzenia onego sługi, i w tej czynności pan mi używał jako jego mówcze narzędzie, przez które on wyrażał naganę wymierzoną przeciw pozafiguralnym szemraczom z Ewangelii Mateusza rozdziału 20 wersetów od 13 do 15. Gdyby ich pogląd o groszu był poprawny, że groszem są to zarządzenia dane w testamencie i czarterze względem prowadzenia pracy po śmierci brata Russella, to w takim razie byłoby niemożliwe dla mnie, ażebym miał szemrać, ponieważ ja obstawałem za tymi zarządzeniami i sprzeciwiałem się grabieżcom władzy, gwałcącym te zarządzenia. Jeśli by ich określenie było właściwe, to w takim razie ich własny pogląd o groszu dowodziłby, iż ja nie jestem jednym z szemraczy. A zatem słowa pańskie stosują się raczej do nich: z ust własnych będziesz osądzony. Dalej, oni ganią mnie za to, że pracę epifaniczną nie uregulowałem według woli brata Russella. Odpowiadam, że ta wola traktuje w zupełności o tym, co ma być czynione z towarzystwem, czyli korporacją, symbolicznym wozem, i nie ma na celu regulowanie kontroli nad pracą kapłańską, albowiem praca kapłańska nigdy nie była zarządzana przez symboliczny wóz. Czy Mojżesz przez Itamara dał symboliczne wozy kapłanom? Ma się rozumieć, że nie dał. On nawet nie dał wozów lewitom Kata. A zatem nie było żadnej korporacji, towarzystwa, stowarzyszenia, zarządu lub komitetu, itd., który by zarządzał pracą podczas żniwa wieku żydowskiego, ani podczas żniwa wieku Ewangelii. Jezus i apostołowie zarządzali pracą podczas pierwszego żniwa, brat Russell podczas drugiego. Ani nic podobnego nie było uczynione dla Kościoła w czasie pomiędzy żniwami. Wobec tego praca kapłańska w Epifanii nie ma być dokonywana przez symboliczny wóz, tak jak i pracę pozafiguralnych katytów nie ma symboliczny wóz kontrolować, albowiem symboliczne wozy były dane do pracy tylko pozafiguralnym lewitom Merarego i Gersona, tak jak figura wskazuje, 4 Mojżeszowa rozdział 7 wersety od 2 do 9. Dlatego nie jest to szemraniem z mojej strony, z powodu, iż praca kapłańska nie jest kontrolowana przez czarter lub testament. To pobija cały ich pogląd o groszu, ponieważ taki grosz jak oni rozumieją nie był dany kapłanom, a również niszczy ich pogląd o naturze szemrania. Gdybym ja był grabieżcą władzy, to na pewno, iż użyłbym zupełnie innych metod od tych, jakie użyłem zaraz na początku. A mianowicie zamiast sprzeciwiać się tym, którzy mieli władzę, ja planowałbym by stać po ich stronie i tym sposobem dostać się do władzy. Na przykład gdy w dniu 5 listopada 1916 roku starano się, ażeby mnie pozostawić kandydatem na prezydenta towarzystwa, ja stanowczo odmówiłem przyjęcia i rzuciłem cały mój wpływ i 416 głosów udziałowych na korzyść J.F. Rutherforda. Brat Russell w dniu 16 października 1916 roku, gdy mówił do mnie o zarządcach w londyńskim Bethel, wyrażał się o nich z pewnym gniewem, iż nie chcą czynić tego, co on by chciał, ażeby czynili, mówiąc, iż dlatego chciałbym je wysłać do Anglii, jako jego reprezentanta do załatwienia kłopotu, który okazał się, iż był konspiracją. Gdy przyjechałem do Londynu, znalazłem, iż wszystkie zarządzenia brata Russella zostały zdeptane przez tamtejszych zarządców, którzy czynili, co im się podobało, wytwarzając zło, na które brat Russell uskarżał się, gdy mi mówił, ażebym wyjechał jako jego reprezentant w tej sprawie. Następnie podają krótkie streszczenie zła, jakie było dokonane w londyńskim Bethel przez Wilhelma Crawforda i H.J. Czerna, to jest, dwóch z trzech zarządców, którzy byli największymi konspiratorami przeciw bratu Russellowi. Pierwsze streszczenie cytuję z angielskiej teraźniejszej prawdy z lipca 1934 roku, które jest przedrukiem z angielskiej teraźniejszej prawdy z roku 1920. Przestępstwa brata Crawforda w zarządzie. Pierwszy. On sam płacił wszystkie rachunki gospodarcze w Bethel, przeciwnie do regulaminów, wymagających, ażeby wszystkie czeki były podpisywane przez dwóch zarządców i oddawane w ręce siostry Hemery do zapłacenia. Drugie. Nie zważał na instrukcje regulaminów wymagających, ażeby pieniądze nie były płacone inaczej, jak tylko przez system poświadczeń kwitkowych, czyli voucherów. Trzecie. Bez upoważnienia z Brooklynu i bez głosowania ze strony innych zarządców, mianował swoją żonę gospodynią w Bethel. Czwarte. Otwierał prywatne skrzynki na listy z adresami drugich osób. Piąte. Miał klucz, który nadawał się do biurka brata Hemery'ego, któremu zginęły stamtąd niektóre rzeczy. Szóste. Wytworzył nieprzyjemną atmosferę w Betel. Siódme. Nauczał zbory, przeciw Pismu Świętemu i bratu Russellowi, że Kościół jest kupiony w sposób rzeczywisty, a nie przypisany, to jest, że nie ma teraz przypisania zasługi Jezusowej, lecz natychmiastowe kupno. Przestępstwa brata Szerna w zarządzie. Pierwszy. Uważał rzeczy należące do IBS-a, International Bible Students Association, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Biblii, jako rzecz prywatną. Po pierwsze, nie poddawał korespondencji drugim zarządcom do przeglądu. Po drugie, księgi towarzystwa trzymał w swojej kasie. Drugie. Stopniowo wszystkie rzeczy należące do zborów i zebrań dostały się pod jego nadzór, a nawet trudności zborowe. Trzecie. Przywłaszczył sobie prawo, iż on tylko miał wyrabiać wszelkie zarządzenia konwencyjne. Czwarte. Ukrywał przed bratem Hemerym niektóre rzeczy, jak na przykład puszkę do pytań. Piąte. Przyjmował lub odrzucał dobrowolną pracę nie mając do tego upoważnienia, to jest, po pierwsze, sprawy militarne. Po drugie, pracę kolporterską. Szóste. Sprowadzał całą swoją rodzinę na stołowanie do towarzystwa, przeciwnie do rozporządzenia brata Russella. Siódme. Wytworzył on ze swoją rodziną uciążliwą atmosferę w Betel. Ich wspólne przestępstwa. Pierwszy. Nie zważali na pragnienia brata Russella, ażeby brat Hemery miał pierwszeństwo co do wpływu w Betel. Punkt pierwszy. Brat Russell wymagał tego ze względu na urzędy, jakie brat Hemery zajmował, a mianowicie. Po pierwsze, był on sekretarzem towarzystwa na Brytanię. Po drugie, wiceprezesem IBS-a. Po trzecie, przewodniczącym zarządców. Po czwarte, prywatnym sekretarzem brata Russella. Po piąte, posiłkowym pastorem. Po szóste, jego podpis był potrzebny na wszystkich czekach. Po siódme, brat Russell w swoim liście do zgromadzenia zalecał go nad wszystkimi innymi. Punkt drugi. Ich spór o równość pozbawił go niektórych z jego praw, co było powodem skargi. Drugie. Przyszli do biura, ażeby przeprowadzić swoje własne programy. Trzecie. Uparli się i nie chcieli dać bratu Hemeriemu nadzoru nad korespondencją, chociaż brat Russell w liście nakazał, aby mu był dany. Czwarte. Postarali się, ażeby mieć kontrolę nad finansami. Po pierwsze, za zgodą brata Hemeriego, a przeciw rozporządzeniu brata Russella postarali się o władzę, ażeby czeki, nie pieniądze towarzystwa IBS-a, były ważne bez podpisu brata Hemeriego. Po drugie, zaczęli tworzyć duży rachunek bankowy zamiast mieć nominalny, przeciwnie do instrukcji brata Russella, które ograniczały depozyty do wartości akcji wydawanych, to jest 23 funty szterlingów, a więc 1 funt szterling na każdą z 23 wydanych akcji. Po trzecie, starali się uczynić IBS-a niezależnym od WTBITS, Watch Tower Bible and Tract Society, Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego, Strażnica, przy pomocy planu, jaki wyjaśniliśmy i ogłosiliśmy w piśmie Przegląd Przesiewań Żniwa, Harvest Sifting Tribute. Piąte. Byli w zmowie przeciw bratu Hemeriemu. Szóste. Zlekceważyli brata Johnsona w jego stanowisku urzędowym. Po pierwsze, odsunęli jego poprawki, jakie porobił do programu konwencyjnego w Manchester. Po drugie, zlekceważyli go prywatnie i publicznie. Po trzecie, brat Crawford starał się usiedlić go, z powodu posądzenia go o otwarcie jednego z listów brata Johnsona. Po czwarte, zlekceważyli jego radę, ażeby się powstrzymywali od kandydatury na starszych. Po piąte, zlekceważyli jego radę, ażeby przyznali się do złych czynów popełnionych przeciw bratu Russellowi i zgromadzeniu w przybytku odnośnie rezolucji i rzeczy odnoszących się do Bethel. Po szóste, usiłowali zastosować i drugi krok przeciw bratu Johnsonowi, pierwszy z Ewangelii Mateusza rozdziału 18 wersetów od 15 do 18, za jego oficjalne czynności przeciw ich złym czynom, a nawet postarano się już o świadków do drugiego kroku przed zastosowaniem pierwszego. Po siódme, brat Crawford chciał zastosować dyscyplinę względem pewnej siostry z Bethel za to, iż dała informację bratu Johnsonowi odnośnie jego listu, o którym mówiła, iż przyszedł nieotwarty do biura, lecz brat Crawford dowodził, iż list był otwarty z powodu przetarcia krawędzi koperty sznurkiem, którym paczka listów była związana. Koperta jednak wskazywała, iż nie była przetarta sznurkiem, lecz otwarta ręcznie. Po ósme, stosowali szpiegowski system przeciw bratu Johnsonowi i tym, o których myśleli, że mu pomagali. Po dziewiąte, fałszywe dawali mu zeznania i fałszywie mówili przeciw niemu. Po dziesiąte, w ogólności zupełnie byli przeciw niemu. Gdy ci dwaj zarządcy popełnili wiele złego, którzy nawet chcieli użyć reguły z Ewangelii Mateusza rozdziału 18 wersetów od 15 do 18 za moje oficjalne czynności, a nawet postarali się o świadków przed powzięciem pierwszego kroku, ja, mając pełną władzę i upoważnienie w sprawach towarzystwa, usunąłem ich z urzędu, jako zarządców, i co najmniej 90 braci brytyjskich myślało, iż to, co uczyniłem, wyjdzie im na dobro. Co się tyczy oświadczenia rzekomego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego, że ja natychmiast wygnałem tych braci, i że zagroziłem im wyrzuceniem ich mebli, jeśli się natychmiast nie usuną, powiedziałbym, iż jest to tylko niedołężnym kłamstwem. Ponieważ po usunięciu ich z urzędu, W. Crawford pozostawał jeszcze na miejscu przez 10 dni, a H.J. Czerny przez 20 dni, w ciągu więc tego czasu znaleźli sobie odpowiednie miejsca do wyprowadzenia się i mieli na to dosyć czasu. W liście W. Crawforda znajduje się aż 14 kłamstw podanych przeciw mnie. Nigdy nie starałem się o rozłączenie jego żony od niego. Starałem się, o ile mogłem w sposób łagodny i cierpliwy, przyprowadzić tych dwóch braci do pokuty, i chociaż udało mi się na chwilę przyprowadzić H.J. Czerna do pokuty, w trakcie której przyznał swój błąd i obiecał poprawę, lecz później W. Crawford zbuntował go tak, iż zaniechał tego, co postanowił, pokuty. Rzekome Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego stara się usilnie wykazać, że w odwecie ja spotkałem się nieco później z takim samym traktowaniem w Bethel w Brooklynie, iż moje rzeczy zostały wyrzucone, tak jak rzekomo ja wyrzuciłem meble zarządców, lecz takie dowodzenie jest fałszywym. Albowiem zarządcy zabrali swoje meble i jeden miał na to 10 dni czasu, a drugi 20 dni, ze mną zaś stało się inaczej, bo podczas mych odwiedzin u przyjaciela, moje rzeczy zostały wniesione z mojego pokoju za drzwi i nie wpuszczono mnie więcej do Bethel, ponieważ, gdy powróciłem, drzwi na rozkaz J.F. Rutherforda mocno zatrzaśnięto o moje piersi. J.F. Rutherford próbował przywrócić na powrót usuniętych przeze mnie dwóch zarządców, przez ponowne zamianowanie ich, lecz nie powiodło się mu. Oni nie mogli się zgodzić z J.H.M.R.-em, trzecim zarządcą i dlatego musieli opuścić towarzystwo. Pan jednak przez wiele znaków wykazał, że on pochwalał to, co ja uczyniłem w Anglii. Bo gdy przypomnimy sobie, że praca prowadzenia kozła Azazela rozpoczęła się od prowadzenia tych brytyjskich zarządców i ich stronniczych zwolenników do bramy, to wiemy, że Pan pochwalił moją pracę zgodnie z właściwą władzą i listem uwierzytelniającym. Gdy powróciłem do Ameryki i zdałem raport zarządowi z moich brytyjskich działań, 5 z 7 członków zarządu stanęło w sporze po mojej stronie, 2 pozostałymi, będącymi przeciw mnie, byli J.F. Rutherford i jego cień, W.E. Van Amburg. 4 z tych 5 dyrektorów uznało uzurpatorskie wmieszanie się J.P. Rutherforda w moją pracę brytyjską, którą sprawowałem, jako reprezentant zarządu, a nie reprezentant prezydenta, i widzieli w tej jego czynności jak najsilniejszy przykład z jego prób przywłaszczenia sobie kontroli nad towarzystwem, i dlatego na zebraniu zarządu dali wniosek, ażeby mu odebrać wszystkie władze wykonawcze i zarządzające w interesie, i w sprawach zarządu towarzystwa, ażeby przeszkodzić przeprowadzeniu tego wniosku. J.F. Rutherford wbrew boskiemu i ludzkiemu prawu wygnał tych dyrektorów, jako takich, a na ich miejsce naznaczył 4 jego zwolenników, których pozyskał przy pomocy swoich fałszerstw. Nie tylko 5 z 7 dyrektorów zarządu aprobowało moją pracę brytyjską, lecz i zgromadzenie w londyńskim przybytku, składające się z przeszło 700 braci na swoim zebraniu interesowym głosowało jednogłośnie za aprobatą, dziękując mi za moją działalność przeciw konspiracji J.H. Sherna i W. Crawforda, oraz 9 innych starszych, których oni przez podstęp namówili do usunięcia brata Russella z kontroli nad przybytkiem londyńskim. Ten drugi zbór nie usłuchał rady J.F. Rutherforda, ażeby ponownie wybrać tych 2 jako starszych, a nawet nie wybrał ich za dyrektorów. Bez poradzenia się zarządu, którego byłem specjalnym reprezentantem, J.F. Rutherford wyznaczył komitet do zbadania sytuacji w londyńskim Bethel i przybytku. I ten komitet aprobował moją pracę, a zganił czynności H.J. Sherna i W. Crawforda. Ażeby wzbudzić niechęć do raportu tego komitetu, on wynalazł bezpodstawne i bezwstydne fałszerstwo, że ja odwiedzałem każdego z członków tego komitetu i swoim wpływem pozyskałem każdego na moją stronę. I to bezpodstawne i bezwstydne fałszerstwo jest rozmazywane w piśmie rzekomego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego. Ale jak wykazuje fakt, gdym się dowiedział, że J.F. Rutherford bez poradzenia się zarządu wyznaczył komitet do zbadania moich czynności, jako specjalnego reprezentanta zarządu, i że ten czyn był przywłaszczeniem sobie władzy, należącej zarządowi, wobec tego postanowiłem nie uznać komitetu i rzecz jasna, iż nie chciałem mieć z nim nic do czynienia, oprócz wysłania mego protestu przeciw ich wyznaczeniu, gdyż uważałem, iż to było ignorowaniem zarządu przez prezydenta. A więc wtedy 5 członków zarządu, i całe zgromadzenie londyńskiego przybytku, oraz komitet naznaczony do zbadania mojej sprawy, uznali moją pracę brytyjską jako potrzebną i owocną. A że pan uznał mój sposób postępowania w Brytanii, a potępił J.F. Rutherforda jest jasnym z tego faktu, że pan od owego czasu daje przeze mnie prawdę epifanii i zarządza pracą epifaniczną, podczas gdy J.F. Rutherford został objawiony jako zły sługa, głupi i niepożyteczny pasterz, ze wszelkimi objawami błędu i złości wypływającej z tegoż. Zarząd rzekomego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego, który wydał Głos Wolności i Prawdy numer 3, jako pochodzący od całej grupy kostnitów, powtarza m.in. J. Rutherfordowymi fałszerstwami i to, że telegramy moje kosztowały towarzystwo setki dolarów. Cały koszt moich telegramów wynosił dokładnie $56.22, co według ówczesnej wartości dolara wynosiło około 500 zł. Powodem wysyłki moich licznych telegramów było to, iż J. Rutherford nie odpowiadał na nie, i gdy na 3 nie dostałem odpowiedzi, wysłałem 2 na brata Richiego, któremu J. Rutherford kazał nie odpowiadać. Ja bardzo potrzebowałem informacji, i gdyby na mój pierwszy telegram odpowiedziano, koszt byłby mały. A więc wina za to spada na J. Rutherforda, że musiałem wydać $56.22 na telegramy. Fałszerstwo, że dostałem pomieszania zmysłów, było puszczone w tym celu, ażeby w zupełności zrujnować mój wpływ między braćmi. Lecz w dniu 24 kwietnia 1917 roku, to jest, na 2 tygodnie po moim powrocie z Anglii, J. Rutherford przeprosił mnie, przyznając się, iż się pomylił, ale pomimo tego w 3 miesiące później opublikował to jemu znane kłamstwo w 70 tysiącach egzemplarzy jego przesiewań żniwa. Gdy powróciłem do Ameryki, natychmiast zauważyłem, że J. Rutherford czyni w zasadzie to samo w Ameryce, co trzej brytyjscy zarządcy czynili w Anglii. To jest usuwa zarządzenia brata Russella, i to było powodem kłopotu w Ameryce. Innymi słowy, zawsze miałem kłopot z rządnymi władzywodzami lewitów, ponieważ praca, jaką mi pan dał do wykonania wraz z innymi członkami kapłaństwa, polega na prowadzeniu kozła od drzwi przybytku do bramy dziedzińca, co zawsze wiąże się z kłopotami z tym kozłem. To jest przyczyną mojej ustawicznej walki z tymi lewitami już od 18 lat, i potrzeba będzie jeszcze walczyć z nimi, aż do czasu, gdy praca w prowadzeniu kozła do bramy się skończy. Ten zarząd rzekomego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego, dowodzi, iż ja jestem chciwym władzy, ale udowodniłem, iż jest to fałszywe oskarżenie, lecz sami są winnymi tego, o co mnie oskarżają. Oni nie są wcale generalnymi nauczycielami w kościele. Kto im dał prawo przywłaszczania sobie urzędu generalnych starszych w kościele? A nie tylko to, ale również prawo zarządzania pracą ogólnego kościoła? Jakie prawo ich zbór w Detroit ma do naznaczania i zarządzania ogólną pracą ich zborów w innych miastach? Czy niechciwość władzy? Oni są zatem tymi szemraczami według ich własnego tłumaczenia przypowieści. A tak kopiąc dół pode mną, sami weń wpadli. Ani jeden z członków tak zwanego zarządu rzekomego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego nie był przez brata Russella naznaczony pielgrzymem, podczas gdy wszyscy bracia o tym wiedzą, że ja byłem. Oni ośmielają się twierdzić, iż są lojalnymi bratu Russellowi, lecz w tak krótkim artykule zawarli pełno sprzeczności z jego nauką. Na przykład brat Russell określił grosz, jako sposobność służby w uderzeniu Jordanu. Oni zaś mówią, że groszem są zarządzenia, jakie brat Russell poczynił w testamencie i czarterze do wykonywania dalszej pracy kościoła, a to jest zupełnie inne określenie grosza, niż nam dał brat Russell. Oni nie mogą wykazać dwóch rozdawań ich rzekomego grosza. Podczas gdy w tłumaczeniu, jakie dał brat Russell, były dwa rozdawania, albowiem były dwa uderzenia Jordanu i dwa przywileje do jego uderzenia, jeden w pierwszym, a drugi w drugim uderzeniu Jordanu. Fałszywie posądzają mnie, jakobym miał twierdzić, że jestem onym sługą, lub że jestem następcą brata Russella. Co się tyczy sprawy Szafarza, to według ostatniego poglądu brata Russella odnośnie przypowieści o groszu, to on był tym Szafarzem. Lecz przy swej śmierci myślał, że nie dał grosza i to było powodem mniemania niektórych braci, że chociaż był on Szafarzem, to jednak nie dał grosza, i że wobec tego Szafarzem przypowieści o groszu miał być ktoś inny. Gdy zauważyłem, że Bóg mi powierzył przywilej służby, która okazała się, iż jest służbą posłańca epifanicznego, i gdy wszyscy wodzowie spośród braci spodziewali się powstania Szafarza, ja wywnioskowałem, że Pan dał mi ten przywilej, lecz nieco później przyszedłem do wniosku, że brat Russell dał grosz, czego on jednak nie wiedział przy zgonie. Dlatego odwołałem tę myśl, iż jestem Szafarzem, lecz nie odwołałem jednak tej myśli, że Pan mi powierzył specjalną służbę na okres czasu Epifanii, o której dowiedziałem się, iż urząd posłańca epifanicznego jest odrębny od urzędu brata Russella, jako onego sługi, oraz posłańca parouzyjnego. Powód, dla którego J.F. Rutherford tak uporczywie sprzeciwiał się mojej myśli, że Bóg powierzył mi specjalną służbę na czas Epifanii, tak jak bratu Russellowi na czas parouzji, był ten, że on pożądał tego miejsca i z zazdrości walczy ze mną. To, co piszą odnośnie Eldada i Medada, pokazuje, iż nie nadają się nawet na nauczycieli lewitów. Dowodzą oni, że Eldad i Medad wykonywali w namiocie pracę niezgodną z Bogiem, lecz 4 Mojżeszowa rozdział 11 werset 26 wyraźnie podaje, iż Bóg ich wybrał poprzednio, jako mężów spośród 70. A więc gdyby oni nie byli godnymi tej pracy, to Bóg byłby im nie dał swego ducha. Powtórę. To, że Mojżesz ich nie zganił, jest jasne z tego faktu, że on dał raczej naganę Jozuemu, zaganienie tego, co oni czynili, dając mu naganę, że im zazdrościł. Ta figura pokazuje, jak dwaj posłańcy, parouzyjny i epifaniczny, zostali pomazanymi do specjalnej pracy pielgrzymskiej przez danie im pewnych prawd, odłączając ich od ludzkich nauczycieli, zanim przyszli między poświęcony lud pański w prawdzie. Tak, jak i apostoł Paweł oświadcza, 1 Koryntów rozdział 10 wersety 6 i 11, iż wydarzenia z 4 Księgi Mojżeszowej rozdziału 11, oznaczały rzeczy figuralne połączone z pierwszym przesiewaniem dwóch żniw, tak też fakty dowodzą, że te rzeczy wydarzyły się w wypadku z tymi dwoma braćmi. Gdy to zastosujemy zaś do wieku żydowskiego, to apostoł Paweł był pozafiguralnym Eldadem, a Apollos pozafiguralnym Medadem. W drugiej części ich pamfletu znajduje się wiele błędów i fałszywych posądzeń, lecz z czytania i studiowania teraźniejszej prawdy bracia i siostry wiedzą, jaki jest prawdziwy pogląd tych przedmiotów, dlatego nie będę wchodził w ich szczegóły, ale je tylko z lekka poruszę. Jak widać, nie lubią zastosowania, jakie było uczynione z figury Lota i jego córek. I mają dobry powód nie lubić tegoż zastosowania. Czy był jakiś kryminalista, który by lubił oskarżenia, jakie były mu udowodnione w sądzie? Znacie zastosowanie, jakie było dane w rocznym sprawozdaniu w teraźniejszej prawdzie ze stycznia roku 1935, dlatego nie potrzebuję go tutaj powtarzać. Ma się rozumieć, że ja nie myślę, że ten obraz obejmuje tylko zarząd rzekomego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego, czyli kostnitów, stojących przy brzasku Nowej Ery. Lot przedstawia wszystkich członków wielkiego grona, którzy się upili błędem, podsuniętym im dobrowolnie przez młodocianych świętych i dobrowolnie przez klasę usprawiedliwioną, to jest, iż wysokie powołanie jest jeszcze otwarte, i że jeszcze jest sposobność spłodzenia z ducha. Starsza córka Lota przedstawia wszystkich upartych młodocianych świętych, którzy utrzymują, iż są spłodzeni z ducha i uczestnikami wysokiego powołania, zaś młodsza córka jego przedstawia wszystkich tymczasowo usprawiedliwionych, którzy uporczywie twierdzą, stojąc przy błędzie, że wysokie powołanie jest jeszcze dla nich i teraz otwarte. Wobec tego zastosowanie jest o wiele szersze aniżeli to, jakie zastosowałem częściowo do pewnych członków w grupie Kostyna. Oprócz sprzeciwiania się rewolucjonizmowi Kostyna, najpierw przez pocztę, a później na konwencji w Detroit w roku 1930, oraz przez krótkie zawiadomienia podane w teraźniejszej prawdzie, w którym było ostrzeżenie dla polskich braci przeciw jego pracy przesiewania, ja w zupełności zaniechałem zajmować się nim, aż do czasu, gdy on opublikował list pełen kłamstw i fałszerstw we wspomnianym angielskim pisemku. Dopiero wtedy dałem odpowiedź w teraźniejszej prawdzie z listopada 1934 roku, pod tytułem Urągania jeszcze jednego członka wielkiego niepokutującego złodzieja. Bez względu, jakie są obecne stosunki Kostyna do ich zarządu, on jest tym, który ten ruch zorganizował. Możliwe, że oni go teraz trzymają z dala od siebie, ponieważ jego charakter szkodzi ich sprawie w Polsce. Gdy w jednym miejscu odrzucają nauki o młodocianych świętych, to zaś w drugim twierdzą, że później, po rzekomym zamknięciu drzwi do wysokiego powołania, które nastąpi według ich przypuszczenia, gdy Kościół opuści świat, niektórzy będą się kwalifikowali, ażeby mogli być zaliczeni do starożytnych świętych. Brat Russell nauczał, że od roku 1881 były osoby poświęcone, lecz nie spłodzone z ducha, a tak ci wszyscy poświęceni, lecz nie spłodzeni należą do tej klasy. My nazywamy tę klasę młodocianymi świętymi. Brat Russell nazywał ją klasą poświęconą, lecz nie spłodzoną z ducha. Lecz obie te nazwy należą do tej samej klasy. Lecz możecie z tego widzieć, że oni nie zgadzają się nawet z bratem Russellem w tym przedmiocie. W obrazie przybytku widzimy zaś, iż nie cztery klasy będą zbawione, lecz pięć, kapłani, trzy grupy lewitów i obóz. Brat Russell to uznawał od roku 1913 aż do śmierci. Mówią, iż słupy nie przedstawiają żadnych grup lewickich. Brat Russell mówi nam w Cieniach Przybytku, w rozdziale drugim, że usprawiedliwieni z wiary z wieku Ewangelii są lewitami wieku Ewangelii, a w rozdziale ósmym, w paragrafie drugim, mówi nam, iż słupy przedstawiają usprawiedliwionych z wiary. Wobec tego słupy przedstawiają grupy lewitów. Zapewne bracia wiedzą dobrze o tym, iż mamy trzy klasy lewitów, lewitami wieku Ewangelii, byli to usprawiedliwieni z wiary, lewitami w Epifanii, jest wielkie grono i młodociani święci, lewitami tysiąclecia, wielkie grono, starożytni święci i młodociani święci. Według brata Russella słupy reprezentują grupy lewitów. Dlaczego ich było tedy 60? Ponieważ było akurat 60 różnych czynności lewickich w wieku Ewangelii, jak to wykazałem w artykule Lewici wieku Ewangelii, i to jest również przyczyną dlaczego mamy w Epifanii 60 grup lewickich, ponieważ gdy się oczyści 60 grup lewitów epifanicznych oni dokonają 60 różnych gatunków pracy w Epifanii. Biblia potwierdza to rozmaitymi obrazami, jest tam akurat 60 głów rodzin lewickich podanych w drugiej Księdze Mojżeszowej. W czwartej Księdze Mojżeszowej i w Kronikach, zaś w Pieśniach Salomonowych rozdziale 3 wersecie 7 i rozdziale 6 wersecie 8 te 60 grup odnoszą się do 60 mocarzy strzegących łoża Salomonowego, prawdy, i jako 60 żon królewskich. To, ma się rozumieć, odnosi się do tych 60 grup, po oczyszczeniu się. Dalej starają się zrobić wrażenie, że praktycznie nie ma braci i sióstr w ruchu epifanicznym poza Polską. Lecz ponad wszelką wątpliwość jest ich przeszło 3000 oprócz Polski. Gdy piszą, że brat Russell mówi w tomie szóstym, który był pisany przed rokiem 1904, że Gersonici przedstawiają świat ludzkości, to podają prawdę, lecz zapomnieli dodać, że w roku 1913 brat Russell zauważył, że Lewici nie mieli dziedzictwa w ziemi, i że to wyobraża, że wszyscy Lewici wieku tysiąclecia staną się duchowymi, to zatem było powodem zmiany jego myśli, bo w przeciwnym razie musiałby nauczać, że wszyscy zbawieni ze świata staną się duchowymi. A z 5 klas, jakie obozowały wokoło przybytku, wywnioskował, iż jest 5 klas jakie będą zbawione, a nie 4. Oni mnie błędnie przedstawiają, gdy mówią, że ja uczyłem, że Armagedon miał się rozpoczynać w roku 1931. Ja mówiłem, że prawdopodobnie rozpocznie się pomiędzy listopadem 1932 roku, a lipcem 1933 roku, lecz zanim ten czas przyszedł, pan, jak już wiecie, pokazał mi, iż tak nie będzie. Dalej, oskarżają mnie, iż pogardzam braćmi, i że uważam się za wyższego od braci, lecz wszyscy bracia i siostry, którzy mnie znają, i którzy mają osobistą społeczność ze mną, dobrze wiedzą, że to jest nieprawdą. A to, że pan używa mnie bardziej pomiędzy kapłaństwem, aniżeli innych braci, to nie jest jeszcze dowodem, że ja o sobie za wiele rozumiem. Lecz jak pan myśli o mnie i o moich kwalifikacjach odnośnie mojej pracy, to jest jego rzeczą. Pan zapewne nie używałby mnie do swej pracy, gdybym był nadęty pychą i arogancją. A więc prawdziwy cel wydania ich pamfletu, zdaje się, iż jest jak następuje. Chcieliby mi je zdyskredytować w oczach braci, ażeby mogli zjednać sobie zwolenników między członkami zborów Epifanii. Zapewne pamiętacie moje czynności w kwestii rozszerzania agitacyjnego pamfletu M. Kostyna, którym starał się pozyskać uczniów w Polsce. Pamiętacie, że gdy ci Kostynici wysłali do Polski swego pielgrzyma, brata Rycombela, który starał się usilnie pozyskać zwolenników spośród braci Epifanii, które to wysiłki jednak spełzły na niczym, a stało się to przez nauki, jakie otrzymaliście w Polsce w latach 1930 i 1931, którymi zapobiegłem w teraźniejszej prawdzie, i przez obronę ze strony polskich epifanicznych pielgrzymów i innych braci. Otóż ten pamflet jest już 3. wysiłkiem podjętym ze strony kostnitów, ażeby pozyskać zwolenników spośród was. A więc w jaki sposób oni myślą, iż to im się uda osiągnąć? Ano przy pomocy oczernień, kłamstw i fałszu rzucanego przeciwko mnie, spodziewają się, iż uda się im sztuka wydarcia uczni, takiemu jak ja, rzekomo nic nie wartemu wodzowi, a pozyskanie ich dla swego słupa. Ich usilne starania, ażeby połączyć cały lud Boży w jedno ciało, jest niczym innym jak kombinacjonizmem, czyli 3. przesiewaniem błędu w Epifanii, takim jak było 3. przesiewanie błędu w Parouzji. To, jak wiecie, jest symbolicznym wszeteczeństwem. 1 Koryntów rozdział 10 werset 8. Pamflet dowodzi, iż ci, którzy go pisali, posiadają niższą znajomość od niemowlątek wprawdzie, i ci kwestionują moje kwalifikacje, zapytując się, kto mnie postawił za nauczyciela w kościele. A więc na wyzwanie tych grabieżców władzy odpowiadam, przede wszystkim, pan, przez brata Russella, naznaczył mi je do służby pielgrzymskiej, a później dał mi przywilej udzielania tego poselstwa epifanicznego. Podczas gdy większość kostnitów była z towarzystwem aż do roku 1930 i 1931, i jak ich pamflet dowodzi, nie wyparowało im jeszcze z głowy pijaństwo duchowe, w którym uczestniczyli przez cały czas pozostawania ze złym sługą. Gdy M. Kostyn dowiedział się, że są niezadowoleni z towarzystwa, to przy pomocy listów pisywanych do ich wodzów, oderwał ich stamtąd i utworzył z nich grupę, w jakiej teraz pozostają. Wkrótce zaczęli wydawać brzask nowej ery, a więc przez wiele lat, w upitym stanie ich umysłów, połykali mieszane napoje rutherfordowe, przyjmując przez cały czas takie nauki, jakie są przedstawione w przeglądanym artykule, a to objawia wielki brak ich uzdolnienia w zasobach prawdy. Ich argument przeciw młodocianym świętym, że jeśli jest taka klasa, to pod jakim przymierzem ona się rozwija, jest tym samym, jaki użył J.F. Rutherford, lecz ten argument pamiętacie, iż pobiłem go w zupełności w artykule Święci, Starożytni i Nowocześni, przegląd, zobacz teraźniejsza prawda numer 6 lub 37. Ich nieznajomość przymierzy wprawia w zdumienie, ażeby ludzie, twierdzący, iż prowadzą ruch ludu Bożego, byli tak nieświadomi tego przedmiotu. Ma się rozumieć, że oni wcale nie trzymają się poglądu brata Russella w tym przedmiocie. Brat Russell bowiem nauczał, że starożytni święci rozwinęli się pod ziemskimi zarysami przymierza związanego przysięgą, i to jest właśnie przymierze, które rozwija również i młodocianych świętych. Słowa, jakie są zastosowane do starożytnych i młodocianych świętych w tym przymierzu, są następujące: nasienie twoje będzie jako piasek na brzegu morskim, a odziedziczy nasienie twoje bramy nieprzyjaciół swoich, błogosławione będą w nasieniu twoim wszystkie narody ziemi. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 22, wersety 17 i 18. Chociaż drugie i trzecie zdanie z tych obietnic stosują się do wszystkich czterech wybranych klas, lecz odmiennie w każdym wypadku. Oni mówią, że przymierze Sary rozwija malutkie stadko i wielkie grono. Jeżeli by rozwijało wielkie grono, to wielkie grono byłoby boskiej natury. Sara przedstawia przymierze rozwijające tylko malutkie stadko. Rzymian, rozdział 9, wersety od 7 do 9, Galatów, rozdział 4, wersety od 19 do 31. Jest to drugorzędny zarys z zarysów duchowych przymierza związanego przysięgą, który rozwija wielkie grono. Przy końcu artykułu oni opisują swoją organizację i bez zdania sobie sprawy z tego, co piszą, objawiają, iż są symbolicznym słupem, przez przywłaszczenie, bo kto dał im prawo do prowadzenia ogólnej służby względem Kościoła? Nikt, sami sobie przywłaszczyli. A więc ci grabieżcy władzy, między którymi ci, którzy są spłodzeni z ducha, są członkowie wielkiego grona, ci zaś grabieżcy władzy spośród młodocianych świętych, którzy twierdzą, iż są nowymi stworzeniami, są pozafiguralnymi moabitami z jednego punktu widzenia, a częścią starszej córki Lota z drugiego punktu widzenia, podczas gdy ci spośród nich, którzy są usprawiedliwieni z wiary, lecz twierdzą, iż wysokie powołanie jest jeszcze dla nich otwarte, są z jednego punktu widzenia pozafiguralnymi amonitami, z drugiego zaś częścią młodszej córki Lota. Uważamy, iż Pan z opatrzności swojej dozwolił, że to przyszło, ażeby wypróbować i przesiać swoich wyznawców epifanicznych, a iżby wykazali, czy są, czy nie są w zupełności wiernymi. Jesteśmy pewni, że wierni wytrwają próbę. Lecz nie martwmy się tym, jeżeli ktoś, co wyznawał, iż wierzy w prawdę Epifanii i przyłączy się do tego słupa. Pamiętajmy, jeżeli ktoś to uczyni, to jedynie z tego powodu, iż tam jest jego miejsce, a więc nie ma się o takich martwić. Ci młodociani święci, którzy by przyjęli błędy tej grupy, na pewno utracą swoje stanowisko w klasie młodocianych świętych, to jest, gdyby dozwolili wprowadzić się w błędy i uwierzyli, że drzwi do wysokiego powołania jeszcze są otwarte. 5 Mojżeszowa rozdział 23 werset 23. Ponieważ wysokie powołanie skończyło się, gdy symboliczna noc zaczęła się, a zaczęła się z wojną. Lecz nie dziwujcie się, drodzy bracia i siostry, lewickim fałszerstwom i błędnym przedstawieniom. Fałszerstwa dla złych lewitów są tak naturalne, jak dla iskier wylatywanie w górę z płomienia. Ufam więc, iż będziecie się radowali ze mną z przywileju cierpienia razem ze mną z rąk tego rodzaju fałszerzy, albowiem te ubodnięcia upartego kozła będą błogosławieństwem i dla was. Pan błogosławi wszystek lud swój według jego dobrej woli i ich stanowiska z nim. Zapewniając was o moim pragnieniu, ażeby być błogosławieństwem dla was, w tym celu niezawodnie kładę moje życie i upewniam was również o mojej chrześcijańskiej miłości i ustawicznych modlitwach za wami. Pozostaje wasz brat i sługa w Panu Paweł S. Johnson. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1936 roku, na stronach od 29 do 36.